Adam Mołdok, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, dziś jest Państwa i naszym gościem. Zatem przejdźmy do zagadnień i tematu przemocy w rodzinie, przemocy domowej, do rodzajów tejże przemocy.
Otóż, szanowni państwo, w takim katalogu...
I sposobów zaradzenia. I zachowania, i interwencji, reakcji.
Takiego katalogu form przemocy mamy, w takim katalogu mamy kilka tych form przemocy. Myślę, że pewnie nam wszystkim najbardziej taka kojarzona przemoc, która w dużym stopniu ma miejsce, aczkolwiek no, w tej chwili możemy powiedzieć, że nie zdominowała naszej pracy, nie jest tą najczęściej stosowaną przemocą, to jest przemoc fizyczna. Przemoc fizyczna polega, czy wyróżnia się tym, że możemy mówić na przykład o popychaniu, uderzaniu, wykręcaniu rąk, policzkowaniu, duszeniu, kopaniu, biciu, a różnymi przedmiotami. Przemoc fizyczna, ona ma w tej chwili drugą takie niechlubne miejsce, jeżeli chodzi o formy przemocy wskazywane w procedurze Niebieska Karta.
Państwo dokonują swoistej statystyki tak. I na pierwszym miejscu jest takiego rodzaju przemoc.
A na pierwszym miejscu mamy tą przemoc, która od pewnego już czasu, od kilku lat zdominowała niebieskie karty. Psychiczne. Której nie widać, właśnie to, co pani redaktor mówi, czyli przemoc psychiczna.
Która doprowadza wcześniej czy później do tego, że ta druga osoba wymaga leczenia specjalistycznego i zazwyczaj popada w najróżniejsze problemy ze zdrowiem psychicznym.
Tak jest, dlatego mimo, że jej nie widać, tej formy przemocy psychicznej, a pod tym pojęciem rozumiemy na przykład izolację, wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, niepokojenie takie permanentne oraz demoralizacją, to nie znaczy, że jak jej nie widać, to tej przemocy nie ma. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przede wszystkim definiujemy przemoc jako przemoc fizyczną. No i taki pogląd jeszcze kilka lat temu dominował w naszym społeczeństwie, gdzie...
No najczęściej tak się kojarzy.
Najczęściej tak się kojarzy, że przemoc to przemoc fizyczna. I jeszcze parę lat temu, jak wpływały niebieskie karty, o których będziemy później mówić...
Nawet chyba dobrze, że pan poruszył ten temat, bo trudno, żeby mówić o zapobieganiu czy o reakcji na przemoc bez informacji o procedurze niebieskiej karty.
No więc właśnie, więc zanim jeszcze tutaj przejdę do niebieskiej karty, to powiem, że właśnie te kilka lat temu przemoc fizyczna zajmowała to pierwsze niechlubne miejsce. Tych niebieskich kart wówczas mieliśmy najwięcej. Natomiast mając na względzie, że polskie prawodawstwo sankcjonuje przemoc fizyczną zawsze jako przestępstwo. Sprawcy przemocy to są także osoby, które się edukują, które również mają na względzie, jak polskie prawodawstwo zmienia się. Od pewnego czasu widzimy, że tą dominującą formą przemocy w procedurze niebieska karta to jest właśnie przemoc psychiczna. Ktoś może powiedzieć, no ale czy pozostałe formy przemocy, przemoc psychiczna, ekonomiczna, przemoc w postaci zaniedbania, czy ona też nie jest karalna? Jest karalna, natomiast różnica polega na tym, że...
Ale także chyba wiedza na ten temat, że przemoc na przykład w zakresie zaniedbania, albo
to
właśnie
też jest przemoc
ekonomiczna, to też jest przemoc.
To też jest przemoc.
To też pewnie państwo mają swoiste tutaj jakby potwierdzenie w statystykach, w programach i
w
sprawozdaniach, które przygotowujecie, że każdy z rodzajów jakby tejże stosowanej przemocy często przypisany jest do poszczególnych również grup.
Oczywiście, że tak.
Rodzina, ale też w rodzinie na przykład ta ekonomiczna często chyba dotyczy seniorów, z tego co
często
pamiętam.
Często dotyczy seniorów, gdzie seniorzy...
Osób starszych,
a przemoc w postaci zaniedbania najczęściej dotyczy dzieci, osób też starszych, osób niepełnosprawnych, gdzie te osoby są zależne. Przemoc fizyczna najczęściej jest stosowana w stosunku do kobiet, tak, ze strony mężczyzn. Nie zawsze, ale tak pokazują statystyki, że jest to w większości, również kobiety w większości doświadczają przemocy psychicznej. Jeżeli byśmy powiedzieli jeszcze o jednej formie przemocy seksualnej, to tutaj mogę powiedzieć, że w 100% ta forma przemocy już dotyka kobiet. kiedyś, jak analizowaliśmy dane statystyczne, kiedyś taki też był pogląd w naszym kraju, że na pewno przemoc dotyczy osób na przykład z niskim wykształceniem, nisko sytuowanych, słabiej wykształconych. Okazuje się, że niekoniecznie. Niekoniecznie. Przemoc, tak jak często tutaj też rozmawiamy, niejedno ma imię. Przemoc to jest taki bardzo demokratyczny problem społeczny, który nie wybiera bez względu na to, czy
niestety
mała miejscowość, duże miasto, kobieta, mężczyzna, czy jesteśmy z wyższym wykształceniem, czy nie, czy może mamy wykształcenie średnie, czy też podstawowe. Obok problemu uzależnienia od alkoholu, przemoc jest jednym z najbardziej dominujących problemów społecznych w naszym kraju. I pamiętam swego czasu taką rozmowę ze sprawcą przemocy, który wskazał, że w żaden sposób nie czuje się sprawcą przemocy, ponieważ przecież nikogo nie uderzył. To jest właśnie takie pojmowanie.
Czyli brak absolutnie świadomości u tego sprawcy, że wyrządza krzywdę, stosując przemoc, czy psychiczną, czy emocjonalną, czy ekonomiczną.
Brak identyfikowania się właśnie z tym, że mogłoby sprawcą przemocy, nie tylko przemocy fizycznej, ale także tych innych form przemocy, które być może nieco mniej a widać. I rzeczywiście
Przepraszam, to potem, jeżeli jest taka sytuacja, że dochodzi do określenia, że ten sprawca konkretny stosuje na przykład przemoc psychiczną albo ekonomiczną, co się potem dzieje?
Jeżeli jest już, no właśnie, to narzędzie, ta niebieska karta.
No bo to teraz z pewnością słuchacze też zadają sobie to pytanie.
Jeżeli w dobie dzisiejszej rzeczywistości wypełniamy pojęcie przemocy w rodzinie, wspólne gospodarstwo, stępni, osoby najbliższe, no to pierwszym, co należy później zrobić, to jest zgłoszenie tego faktu albo do ośrodka pomocy społecznej, albo do komendy miejskiej, komendy powiatowej policji, bądź po prostu do dzielnicowego. Jeżeli te służby w toku rozmowy z daną osobą, potencjalną ofiarą przemocy domowej, uznają, że rzeczywiście jest uzasadnione podejrzenie, że ta przemoc może mieć miejsce, dana osoba, dany funkcjonariusz publiczny musi wdrożyć procedurę niebieskiej karty. I to, co też mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, aby taką niebieską kartę wdrożyć, nie ma potrzeby pewności, że do danej sytuacji doszło. Wystarczy tylko podejrzenie, że taka przemoc mogła zaistnieć. Więc to są te dwie pierwsze instytucje skądinąd najczęściej wdrażające niebieskie karty. Natomiast tutaj trzeba też
często ta ofiara przemocy sama nie zgłosi się do.
Bardzo często ta osoba sama nie zgłosi. My możemy mieć takie zgłoszenie.
Do MOPR-u, na przykład.
No to możemy mieć takie zgłoszenie na przykład ze środowiska. Możemy mieć takie zgłoszenie, czy to na policję, czy do ośrodka pomocy społecznej od innej osoby. Pamiętajmy też, że właśnie to, co pani redaktor na to zwróciła uwagę, ofiary przemocy, będąc w różnym też stanie zdrowia psychicznego, one nie muszą nam wyrazić na to zgody, aby ta niebieska karta była prowadzona. Właśnie dlatego ustawodawca uznał, że to, co pani redaktor powiedziała, boimy się, a nie chcemy zgłosić, a jesteśmy w małej miejscowości, co ktoś sobie pomyśli.
No właśnie, to o czym pan wspomniał. Stygmatyzacja, mała miejscowość, wszyscy się znają.
I wówczas ustawodawca...
Tak ludzie myślą.
Tak ludzie, my jesteśmy ludźmi, więc to jest naturalne, że może...
Ale potem dochodzi do tragedii.
Być może nam tutaj mieszkającym w Lublinie jest łatwiej. Miasto bardzo duże, służb mamy dosyć dużo, ale rzeczywiście stawiając się na miejscu osób, które są słuchaczy, którzy są w małej miejscowości naszego województwa, ktoś może zadać pytanie, ale jak ja mam pójść do dzielnicowego, skoro tutaj wszyscy się znają? Ja podpowiem w ten sposób, szanowni państwo.
I wszyscy, jak często mówią w ostatnie środy miesiąca goście ze wspólnot AA, że zazwyczaj wszyscy doskonale wiedzą, że jest problem i to żaden wstyd, tylko to jest właśnie ten gest odwagi
taka
i rozsądku.
Bariera, tak.
Tak, i świadomość, że no, trzeba coś z tym zrobić, żeby uniknąć dramatu, żeby dać szansę rodzinie. I tu edukacja, wiedza, jeszcze raz wiedza.
Tak.
Pewnie
jest.
Macie państwo też określone programy prewencyjne, które wdrażacie.
Oczywiście. Tylko tutaj jeszcze dopowiem, że jeżeli właśnie występują tego typu obawy, że mała miejscowość, a wszyscy się znają, wszyscy wiedzą, ale nikt tutaj tego nie zgłosi. Pamiętajmy, że nawet zgłoszenie anonimowe, telefoniczne, poprzez drogę elektroniczną, które będzie nam w stanie wskazać, kto może być tą ofiarą przemocy, gdzie ta ofiara przemocy, pod jakim adresem zamieszkuje. Pragnę Państwa zapewnić, że każda służba społeczna również tego typu zgłoszenia
nabiera
przyjmuje.
Jakby mocy, prawda?
Oczywiście.
Realizacji.
Nawet jeżeli udamy się w środowisko i później później uzyskamy informację, a to nieprawda, albo ktoś tutaj nieprawdę powielił, to pamiętajmy, te osoby, które przychodzą z takiego zgłoszenia, choćby anonimowego, to są osoby, które są profesjonalistami swojej pracy i to są osoby, które nie muszą usłyszeć, że ja doznaję przemocy, tylko mogą na bazie swojej wiedzy, doświadczenia zaobserwować pewne rzeczy, a wówczas tak czy tak, nawet bez zgody, taka niebieska karta zostanie wdrożona. Właśnie z tego powodu to, co tutaj mówiliśmy, stygmatyzacja, obawa przed opinią ze strony bliskich, najbliższych, wszyscy się znamy, albo tego typu przemoc występuje od zarania wieku, więc po co tutaj gdzieś służby informować? Znamy także pojęcie przecież środowisk hermetycznych, rodzin hermetycznych, gdzie nie dowiemy się nic, chyba że właśnie dojdzie, oby nie, do jakiegoś nieszczęścia. Osoby nie mówią, co się dzieje w ich środowisku. Czasem wystarczy jeden anonimowy telefon, aby uchronić daną osobę, daną rodzinę od tego zagrożenia. I właśnie przewidując tego typu sytuacje, ustawodawca założył, że i teraz, i w obecnych przepisach, i w tych, które będziemy realizować już po zmianie przepisów, po zmianie ustawy za nieco mniej niż 3 tygodnie, tak? Niebieska karta jest i nadal będzie wdrażana bez zgody osoby, której ta przemoc może dotykać. Bo my sobie zdajemy z tego sprawę, tym bardziej ustawodawca, że stan zdrowia, właśnie to pojęcie stygmatyzacji, może uniemożliwiać z własnej woli wdrożenie tejże procedury. Przepisy w tym kontekście się nie zmienią i nadal wystarczy podejrzenie zaistnienia i zgłoszenie ze strony osób, czy tej osoby zainteresowanej, powzięcie nowej informacji, jeżeli służby uznają, że mogło dojść do znamion czynu zabronionego w postaci przemocy, niebieska karta zostanie wdrożona, choćby bez zgody osoby, której ta przemoc może dotykać.
To ważna informacja. Natomiast powróćmy jeszcze do tego przykładu sprzed kilku minut. Powiedzmy, że jest wdrożona procedura niebieskiej karty i okazuje się, że w istocie dochodzi do, niech to będzie, przemocy ekonomicznej wobec osoby starszej, tak? I wówczas tam do tego domu, żeby udowodnić, bo to na razie jest podejrzenie stosowania przemocy, czy psychicznej, tak jak pan powiedział, ja spróbuję to zebrać wszystko i przekazać, proszę ewentualnie zinterpretować to także dla państwa informacji, żebyśmy sobie mogli zobaczyć, jak działa ten cały system. Czyli przychodzi ktoś, kto jest psychologiem, nie wiem, pracownikiem socjalnym, jest w kontakcie z tą rodziną. A co w sytuacji, kiedy rzeczywiście okazuje się, że jest ta przemoc ekonomiczna, na przykład i psychiczna?
Przede wszystkim tak, pani redaktor, jeżeli można, w całym procesie procedury...
Czy ten sprawca też jest jakoś tam edukowany? Bo pamiętam, że mówiliście państwo o tym, że prowadzi się jakby...
Programy
dla jednych i drugich.
Tak
i tych, którzy są poszkodowani, są ofiarami, często, często są ofiarami w ukryciu, w ciszy, a potem już w sytuacji wprowadzenia procedury na szczęście jest szansa, aby to życie tej osoby zostało, nabrało innej barwy, prawda?
Przede wszystkim tak, tutaj warto jest podkreślenia to, że my na całym etapie procesie procedury niebieska karta nie mówimy, że ktoś jest ofiarą czy też sprawcą, tylko cały czas mówimy o podejrzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura niebieska karta nie ma na celu udowodnienia, że dana osoba stosuje przemoc, a dana osoba tej przemocy doznaje, tylko ma na celu zatrzymanie tej przemocy, jeżeli ona występuje, natomiast uchronienie rodziny od rozpadu.
Czyli tak jak rodzina jest pod opieką.
Pod opieką wszystkich tych służb, które mogą tutaj nam coś pomóc. I na przykład pani redaktor wspomniała o środowisku osób starszych, tak? Według danych statystycznych seniorzy średnio 10% niebieskich kart, które wpływa do nas, dotyczą osób starszych. Jeżeli mamy sytuację, w której to senior może doświadczać przemocy, jeżeli już doświadcza...
Ja pamiętam kiedyś taką opowieść właśnie też z któregoś z programów naszych środowych, wieczornych, kiedy starsza pani w małej miejscowości, czyli to, o czym mówił pan dyrektor, że istnieje ten taki ogromny wstyd i ta obawa, że co środowisko i co ludzie powiedzą, ale ta pani mieszkała sobie w odrębnym pokoju, z którego właściwie nie wychodziła. Z opowieści wynikało, że była bardzo, bardzo osamotniona, miała ograniczoną możliwość, nie wiem, manewru, ruchu, decyzji o pewnych sprawach. I to dla niej właściwie to już w jakimś tam sensie wydawało się takim, a nie innym sposobem na życie. To z relacji psychologów, którzy prowadzą najróżniejsze terapie, wynikało, jak dużo pracy i jak dużo rozmów i najróżniejszych już, mniejsza, bo to są bardzo indywidualne sytuacje, dróg, należało pokonać, aby uświadomić tej starszej pani, że to, co dzieje się z nią przy najbliższej rodzinie, jest przemocą.
No bo tutaj pani redaktor podnosi kwestię tego, o czym my mówimy często na spotkaniach i ze sprawcami, i z ofiarami przemocy, bardziej z ofiarami przemocy. Otóż nam się często kojarzy pojęcie współuzależnienia odnośnie współuzależnienia od alkoholu, prawda? Że tutaj jest alkohol.
Ale nie wszędzie. Zawsze jest ten alkohol.
Oczywiście, natomiast w pojęciu profilaktyki przeciwdziałania przemocy domowej, przemocy w rodzinie, również mamy pojęcie profilaktyki w odniesieniu do osób współuzależnionych. I to, co pani redaktor ten przykład podała.
Pewnych zachowań dysfunkcyjnych, prawda?
Tłumaczenia. My się często spotykamy z tym, że na początku współpracy z osobami doznającymi przemocy słyszymy, no dochodziło do przemocy, ale to dlatego, że dana osoba, mąż, partner spożył alkohol. Gdyby nie wypił alkoholu, no bo tutaj byłoby wszystko w porządku. Takie usprawiedliwianie. Niejednokrotnie słyszymy, że właściwie usprawiedliwiamy tego sprawcę przemocy, zaczynamy się z nim identyfikować, bo właściwie gdyby nie ta przemoc, to możemy powiedzieć, że to jest bardzo dobra, wartościowa osoba. I pewnie tak jest. I właśnie my musimy w tych osobach znaleźć te wartościowe cechy, które każdy z nas posiada, a tym osobom doznającym przemocy również uświadomić. Pani, pan, jesteście współuzależnieni, jeśli chodzi o przemoc. Nie możemy tłumaczyć sprawcę. Czy łatwiej jest mi z zewnątrz na to spojrzeć? Na pewno tak, ponieważ pani, pan, jesteście ze sobą przez cały czas, przez całą dobę. Przykładowo druga osoba jest jedynym żywicielem rodziny, a więc występuje także zależność ekonomiczna. My wiemy, że i słyszymy, że no raz uderzył, drugi raz uderzył, a ja już potem wiem, że przez 2 tygodnie będę miała spokój. To są zachowania naturalne dla nas, dla ludzi, natomiast trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć i je zdefiniować. Jesteśmy osobami współzależnymi, jeżeli chodzi o stosowanie przemocy. I to właśnie my musimy to, co pani redaktor powiedziała, pokazać i zacząć współpracować z tą rodziną, aby ona zobaczyła, tak nie powinno być. Nie możemy tłumaczyć sprawcy przemocy,
tak,
że...
Tak, w momencie, kiedy jeszcze są małe dzieci, to wtedy właśnie dochodzi do takich najróżniejszych tragedii.
No właśnie.
One są ofiarami tejże przemocy.
A my nie możemy powiedzieć, że jak za każdym razem będzie wypity alkohol, no to jest pozwolenie na tym, żeby osoba stosowała przemoc. Ta osoba jest osobą dorosłą. Zakładamy, że mówimy o osobach pełnoletnich. Wie, co grozi za stosowanie przemocy. I jednym z mitów i stereotypów jest to, ażeby usprawiedliwiać dane osoby, ażeby sprawca przemocy tłumaczył, że on
jak
właściwie
najszybciej
to...
Najszybciej należy reagować i realizować
ten plan pomocy na rzecz tych osób.
Jakby jest niezbędne, by ratować
Ważnym też jest to, co też mówię.
By ratować tych, którzy są, jak to pan podkreślił, domniemanymi ofiarami przemocy
domowej.
Panie dyrektorze, naszą rozmowę dokończymy, a raczej kontynuować ją będziemy po godzinie 23. Ja tylko chciałabym zasygnalizować tym z państwa, którzy są zainteresowani. Mam nadzieję, że wszyscy chętnie zostaniemy w radioodbiornikach, bo takiej wiedzy nigdy dość, zawsze za mało. Panie dyrektorze, poproszę, aby po 23 zechciał pan znacznie więcej powiedzieć o samym funkcjonowaniu zespołu interdyscyplinarnego, a także o tym, jak można skorzystać z najróżniejszych form wsparcia dedykowanych przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i co nowego w tej kwestii w związku z przygotowaniem
zmiany przepisów.
Dyrektor Adam Mołdoch jest Państwa i naszym gościem.